W imieniu Jeszua Hamaszyja witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, że znowu jestem tutaj z Wami. Jak ostatni raz, jak było mi dane przemawiać z tego miejsca, mówiłem o zagrożeniach, o takim zagrożeniu duchowym, które wynika jakby z marnowania czasu na rzeczy niepotrzebne, błahe, na rzeczy, które jakby nie wzbogacają naszego życia. Dzisiaj jakby troszeczkę jakby bym pozostał przy właśnie tych klimacie jakby zagrożeń dla życia duchowego i o takie dwie sprawy bym chciał zahaczyć. O, jedna rzecz to jest narzekanie, a druga rzecz jakby oddalanie się od społeczności, tracenie jakby kontaktu ze społecznością, w sensie w ogóle kontaktu z ludźmi wierzącymi, tak? I może, żeby rozpocząć, jakby cofniemy się z dzisiejszej parszy jakby troszeczkę wstecz do wydarzeń Paschy. I tam mamy sytuację, Izrael wychodzi z Egiptu, wychodzi z Mitraim. Izrael widzi potęgę Boga, cuda, nadnaturalne rzeczy, które się dokonały za sprawą Boga. Widzi plagi, widzi cudowne ocalenie, jakby rozdzielenie między ludem Boga a ludem Egiptu. Także plagi dotykają tylko Egipcjan. Dalej widzą Izraelici zagładę wojsk Faraona, które zostały wysłane w pościgu. I jakby na koniec śpiewają pieśń chwały dla Boga, pieśń zwycięstwa. I jakby nie... Mimo tego wszystkiego, jakby niewiele później, po wydarzeniach tych, po odczuciu jakby naturalnej Bożej interwencji, jakby lud ulega po prostu pokusie jakby takiego narzekania. Trudy drogi, trudy takiej jakby codzienności już po doznaniu cudów powodują, że lud zaczyna narzekać. Tam mamy tę historię z brak wody, żądanie mięsa, tak? I aż dochodzi jakby do takiej sytuacji, że lud wypowiada słowa, czy to mamy zapisane w Księga Wyjścia, Księga Szemot 17:7, czy Adonai jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? Że jakby takie pytanie jakby jest zadane. I to, co się dzieje jakby zaraz po narzekaniach, po oddaniu się jakby, po pokusie jakby wątpienia w Bożą opiekę, dzieje się straszna rzecz, która jest jakby opisana właśnie kawałek dalej, Księga Tory, 17 rozdział od 8 wersetu, że następuje atak Amalekitów. To może przeczytam ten fragment. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalek. Gdy zdrętwiały ręce Mojżesza, wzięli kamień, położyli pod niego, usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób, aż do zachodu słońca, były jego ręce stale wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza. Pan powiedział wtedy do Mojżesza: zapisz to na pamiątkę w księdze i przekaż to Jozuemu, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem. I tutaj jakby mamy jeszcze może jeden fragment dotyczący Amaleka. Tam. z innego przekładu, z przekładu Laudera, jakby 16 werset tego rozdziału. Że przysięga jest złożona na tron Boga, że wojna Boga z Amalekiem jest z pokolenia na pokolenie. Jakby Amalek jest tutaj jakby takim uosobieniem wiecznego, takiego Bożego przeciwnika. Kogoś, z kim lud Boga będzie się zawsze borykał i zawsze będzie na wojnie z nim. I tu mam jakby... Z tego mamy jakby ogromną naukę jakby dla nas, że za każdym razem, gdy oddamy się narzekaniu, oddamy się zwątpieniu, gdy dopuścimy do siebie takie myśli, jakby mamy w zasadzie jak w banku, że pojawi się Amalek, że Amalek zaatakuje, że nas uderzy tam, gdzie są nasze słabe miejsca, największe słabości. Tak? I jeżeli dla każdego człowieka, który uwierzył Bogu, który zaufał Mesjaszowi Izraela, jakby musi mieć ten człowiek świadomość, że cały czas jest na wojnie z Amalekiem, tak? Że cały czas wokół niego i wewnątrz niego toczy się wojna. Nie jest to wojna, która się toczy na jakichś malowniczych polach bitew, tylko jest to wojna, która toczy się w sercu, w umyśle, w oczach, w takich najciemniejszych miejscach, które są w nas. I tu jakby Tora dalej daje taką jakby podpowiedź, jak walczyć, jak zwyciężać. Że tutaj mamy Jozue tak walczy, Mojżesz o niego się modli, i gdy leją jego ręce, Aaron i Hur podtrzymują jego ręce. Tak? Że tutaj jakby pojawia się ten element istoty, po co mamy braci, po co mamy siostry, po co jest społeczność, że wtedy, kiedy ręce zaczynają nam mdleć, ma je kto nam je przytrzymać. Że jak wiele, każdy z nas myślę wie, jak bardzo mogą pomóc właśnie kochające ręce, które nas podeprą wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne, wtedy, kiedy jesteśmy słabi, kiedy brakuje nam sił, kiedy dochodzi nas jakieś zwątpienie, zmęczenie. Że to jest tak bardzo ważne. I żeby społeczność jakby właśnie mogła dobrze funkcjonować, żeby były te kochające ręce, jakby to dojdziemy w paszy dzisiejszej, mamy werset, który w zasadzie jest, można powiedzieć, to nie tylko jakby moje zdanie będzie, ale po prostu wielu komentatorów, czy żydowskich, czy chrześcijańskich, z Mesjaszem na czele, tak? Że jest to werset, który stanowi jakby serce Tory, to esencję Tory, że przeczytaliśmy słowa, że będziesz kochał bliźniego tak jak kochasz siebie, będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Gdy ten jakby postulat jest realizowany w naszym życiu, społeczność funkcjonuje tak jak powinna, tak jak myślę pragnie tego Bóg. I tu może kilka takich komentarzy właśnie dotyczących tego wersetu o miłości do bliźniego. Że Hillel powiedział o tym fragmencie, to cała Tora, reszta to komentarze. Czyli jakby... I to jest jakby słowa wypowiedziane, kiedy uczy o Torze poganina, kiedy przekazuje jakby wiedzę o Torze komuś, kto Tory w ogóle nie zna, żeby mu przekazać jakby najistotniejszą rzecz. Czyli jakby ten werset w zasadzie jest uznany za serce i streszczenie Tory, a reszta, przy wadze jakby tego wersetu, reszta stanowi jakby komentarz, uzupełnienie, dopełnienie. Rabbi Akiva o tym fragmencie. To wielka zasada Tory. Takie krótkie słowa tylko. To jest wielka zasada Tory. Koniec. Komentarz Mesjasza. Komentarz mesjański. Jeszua zapytany przez faryzeuszy o najważniejsze przykazania, które są w Torze. Ten werset, który czytaliśmy, łączy razem z wersetem Szema, czyli z wersetem nakazującym wiarę i miłość dla jednego Boga. I zaraz po nim podaje werset o kochaniu bliźniego, przykazanie kochania bliźniego, i oba te wersety komentuje, nie masz przykazań większych niż te. Apostoł Jan, Johanan, po hebrajsku, w liście, pierwszy list, komentarz do tego wersetu. jakby wygląda w ten sposób. Znaczy, tam nie ma jakby może wprost odniesienia, że to jest komentarz tego wersetu, ale on jakby idealnie pasuje. Tak? Że kto nie kocha brata swego, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi. Czyli jakby człowiek może się zbliżyć do Boga przez kochanie bliźniego i z drugiej strony jakby wszelkie słowa człowieka, jak bardzo kocham Boga, jak bardzo chcę Mu służyć, jak wszystkie jakby piękne wypowiadane słowa, jakby one są konfrontowane z czynami względem bliźnich. Z tym, co można zobaczyć. Bliźniego mogę zobaczyć, bliźniemu mogę realnie pomóc. I to jakby daje... Po prostu widać, czy to, co robimy, to co deklarujemy, jest szczere. Jakby takim nieszczęściem, można powiedzieć, dzisiejszego świata jest coś takiego, że ludzie dali sobie, tak w świecie mówię, tak, dali sobie ludzie wmówić, że miłość jest uczuciem, emocją, czymś takim, co przychodzi, co może nagle przyjść, nagle odejść, tak, że dzisiaj jestem bardzo zakochany, jutro już nie. Natomiast miłość, prawdziwa miłość, to nie jest jakieś abstrakcyjne uczucie, tylko to jest akt woli, za którym idą czyny konkretne. Ja może przytoczę kilka właśnie z żydowskich komentarzy, jak, że tutaj jakby do bólu jakby zmaterializowano to, czym mają być te rzeczy. Tak? Że po prostu wprost powiedziano jakieś konkretne punkty, co należy czynić. I jeden z komentarzy właśnie wymienia na przykład bycie szczerym i nieobłudnym wobec bliźniego, traktowanie innego z szacunkiem, troszczenie się o jego dobro, uczestniczenie w jego smutku, bycie szczerym względem niego, uznanie, że wszelkie wątpliwości, które się pojawiają, działają na korzyść bliźniego, czyli czy w sporach, oskarżeniach, tak? Nadkładanie drogi ze względu na bliźniego, czyli jakby szerzej można powiedzieć, że poświęcanie mu czasu, swojego czasu. Kolejny punkt, użyczanie mu swoich rzeczy, tak? Dzielenie się tym, co jest materialne, co zostało nam jakby powierzone, stanowi naszą jakby własność, tak? My tym dysponujemy i czy to użyczymy innemu człowiekowi, to nauczycielemu Sary, tak? Jak to było powiedziane, że potrzeba. Materialna potrzeba bliźniego staje się moją potrzebą duchową, tak? Czyli jakby zrealizowanie pomocy, materialnej pomocy komuś jakby musi mieć jakby duchowe źródło w nas. Inne jakby takie zestawienie tych uczynków sprawiedliwości to właśnie jakby coś, co zostało nazwane gemilut hasidim, tak? Uczynki sprawiedliwości, czyli właśnie to po kolei. Przyodzianie nagich, gościnność, odwiedzenie chorych, odprowadzenie umarłych, wykupieńców, pocieszenie żałobników, wyposażenie ubogich panien młodych, tak? Że cały czas jakby bardzo realne, materialne rzeczy, które można wykonać. I co jest jakby bardzo ważne też, jakby komentując te przekazanie dotyczące miłości, to jest, że przykazane zostało jakby nie tylko kochać tych, których jest łatwo kochać, tych, którzy są szlachetni, prawi, mile nam usposobieni, tak, że, bo tu jakby jest naturalnym odruchem, że w tą stronę jakby idzie miłość, ale jakby też ten nakaz obejmuje miłość dla tych, których jest trudno kochać, których niekoniecznie byśmy chcieli kochać. I Mesjasz, Jeszua Mesjasz jakby sprowadza to do takiej granicy, jakby najbardziej jakby radykalizuje to, mówiąc po prostu, że kochaj nie przyjaciół, kochaj nawet tych, którzy ciebie prześladują, którzy ci źle życzą, tak? Że dla nich też jakby mniej miłość. Tu jakby wracając jakby do kwestii jakby społeczności, która powinna jakby stwarzać takie warunki, że ludzie odczuwają swoją pomoc, swoją miłość. Zacytował jeszcze Hillela jeszcze raz, że w Pirkei Avot jakby jest taka sentencja jemu przepisywana, że nie odłączaj się od społeczności, nie dowierzaj samemu sobie, aż do dnia swojej śmierci, Nie osądzaj przyjaciela, aż znajdziesz się w jego sytuacji. Czyli jakby tu jest kilka takich bardzo ważnych ostrzeżeń dla człowieka, że jeśli masz społeczność, jesteś otoczony wierzącymi ludźmi, ludźmi, którzy żyją takimi samymi wartościami jak ty, gdzie masz jakby schronienie, to nie wychodź z tego na własne życzenie, nie oddalaj się od tej społeczności. Dalej jest powiedziane, co za tym może idzie, że taka pokusa, żeby się oddalić od społeczności, że dowierzam za bardzo samemu sobie, że dam sobie radę, tak? Że to też jest w jakiś sposób złudne. I jeszcze tutaj dotyczące właśnie kwestii relacji z drugim człowiekiem, kwestia osądu, że nie osądzaj przyjaciela, aż znajdziesz się w jego sytuacji, że w zasadzie coś takiego można sprowadzić do, to stwierdzenie można sprowadzić do takiego, że powstrzymuj się w ogóle od osądów, z tego powodu, że nigdy do końca jakby nie jestem w stanie zobaczyć wszystkich aspektów sytuacji danego człowieka, tak? Że tak naprawdę sąd powinien być zostawiony Bogu, który zna wszystkie aspekty danej sprawy, wszystkie trudności, z którymi się borykał dany człowiek, jego historię, jego drogę życia. Że nam może być jakby łatwo dokonać jakiegoś sądu, nie znając jakby całych wszystkich uwarunkowań. I taka jeszcze refleksja może na koniec, że bo mówimy o społeczności, ale też nie na tym się jakby świat kończy, no bo jest też wielu ludzi, którzy nie doświadczyli Boga, tak? Nie znają Boga. I nasza jakby nasza postawa, to co widać w naszym życiu, to co widać też jakby w życiu społeczności, stanowi taki jakby obraz, jak wygląda, co daje człowiekowi bycie z Bogiem. Ja teraz podkradnę innemu, czy podkradnę kaznodziei innemu, Mirek Kules, zielonoświątkowy kaznodzieja, niedawno jakieś kazanie go słuchałem i on powiedział bardzo, bardzo fajnie coś takiego, że w Nowym Testamencie Jeszua, Jezus jest kilka razy określany mianem bramy, drzwi, wejścia, że jakby wchodzimy do Niego, znaczy do Boga że przez Jeszuę wchodzimy do Boga, tak, do relacji z Bogiem i że jakby tylko tą drogą możemy wejść, ale jeżeli On jest drzwiami, to ludzie wierzący wszyscy są jakby oknami, że przez ludzi wierzących można zajrzeć, co tam jest, tak? Czyli jakby my dajemy świadectwo. Ktoś, kto nie zna Boga, a patrzy na nas, dostaje świadectwo, taki jest Bóg. Tak? To, co my reprezentujemy sobą, no to jest to, co reprezentuje Bóg. Tak to odbiera człowiek, który na nas patrzy. Czyli jeżeli w nas będzie zobaczona, nie wiem, właśnie brak miłości, jakaś małostkowość, chciwość, kłótliwość i tak dalej, to w pewnym sensie jest to pokazanie drugiemu człowiekowi, z zewnątrz komuś to patrzy, no to zobaczcie, taki jest Bóg, tak? Tak jak jego ludzie, tak? Że fałszujemy wtedy, jakby w pewien sposób jakby, można powiedzieć, bezcześcimy imię Boga. Jeżeli dajemy jego złą informacją, tak? do świata. I jeszcze raz może na koniec właśnie Hillela, jeszcze raz, jak już kilka razy cytowałem, że taka rada, że bądź jak jeden z uczniów Arona, arcykapłana Arona, kochaj pokój, podążaj za pokojem, kochaj ludzi i przybliżaj ich do Tory, przybliżaj nauki do Boga. Czyli jakby człowiek, który emanuje pokojem, miłością, dobrocią, zainteresowaniem drugim człowiekiem, on może przyciągnąć do Boga i to jest jakby chyba takie największe przesłanie tak dzisiejszej parszy, jak i Tory, jako zadanie dla nas wszystkich. Na tym bym skończył. Niech będzie Bóg uwielbiony w naszym życiu i byśmy jakby potrafili sprostać takiemu zadaniu, które jakby jest przed nami postawione.
powstańcy.